Strefa historii.
Marzena Bakowska, dobry wieczór. Dorośli odbierają wydarzenia inaczej. Taki tytuł nosi książka wydana przez Muzeum Stutthof w Sztutowie. Wspomnienia dzieci więzionych w obozie Stutthof zebrała Agnieszka Kłys z działu naukowego instytucji.
Niemiecka polityka okupacyjna wobec Polaków miała swój konkretny plan, który polegał na zniszczeniu, zniemczeniu narodu polskiego. Realizowała to administracja niemiecka, SS, policja, Wehrmacht. Działania te skierowane były nie tylko wobec osób dorosłych, których uważano za przeciwników III Rzeszy, ale także wobec dzieci, wobec więźniów nieletnich. Dzieci w obozie Stutthof przebywały przez cały okres jego istnienia, trafiały od września 1939 roku, trafiały do obozu, zanim jeszcze Himmler wydał rozporządzenie, żeby w obozach koncentracyjnych umieszczać bezwartościowo rasowe dzieci. Rozporządzenie wydał w styczniu 1943 roku. Wtedy nakazał przegląd w obozach dzieci rasowych bezwartościowo i nakazał wysyłanie ich do obozów koncentracyjnych na wyniszczenie, do pracy. Pierwsi nieletni więźniowie, którzy pojawili się w obozie Stutthof, to byli polscy chłopcy aresztowani w Gdańsku i w Gdyni po zajęciu miasta przez Niemców. Było to około 66 osób. Od 1942 roku do obozu Stutthof zaczęli przybywać i chłopcy, i dziewczęta różnych narodowości, bo od 1942 roku Stutthof uznany został za państwowy obóz koncentracyjny. Powody, jakich trafiały dzieci, więźniowie małoletni do obozu, były różne. Część więźniów małoletnich trafiło jako tak zwani więźniowie wychowawczy. Skazani byli na pobyt od 6 do 8 tygodni z powodu ucieczki z miejsca przymusowej pracy. Po odbyciu określonej kary na tak zwane wychowanie, zwalniani byli z obozu. Część więźniów małoletnich, która przebywała w obozie Stutthof, to byli tak zwani więźniowie kategorii politycznej, skazani na bezterminowy pobyt w obozie. To byli na przykład ci, którzy prowadzili działalność konspiracyjną, zakładnicy za członków swoich rodzin, to byli ci, którzy trafili do obozu za szmugiel żywności, drobne kradzieże żywności. Do obozu trafiały całe rodziny, stąd też obecność w obozie dzieci. Mam tutaj na myśli pobyt polskich dzieci pochodzących z Warszawy. Do obozu trafiły transporty więźniów ludności cywilnej z powstańczej Warszawy. Do obozu trafiały dzieci żydowskie. Miało to związek z likwidacją gett i obozów na wschodzie Europy oraz dzieci, które były przysyłane też z innych obozów koncentracyjnych. Na częściowo zachowanej dokumentacji obozowej wynika, że w obozie Stutthof osadzonych zostało prawie 5 tysięcy więźniów małoletnich, co stanowi prawie 5% ogółu wszystkich więźniów. W obozie Stutthof osadzono około 110 tysięcy więźniów, z czego około 65 tysięcy więźniów zginęło.
Dzieci trafiały do obozu, ale czy były inaczej traktowane jak więźniowie dorośli? Mogły liczyć na jakieś inne traktowanie?
Z założenia nie. Dzieci w obozie Stutthof żyły wśród dorosłej społeczności więźniarskiej. Nie przebywały w specjalnie wydzielonej części obozu. Chłopcy żyli wśród więźniów dorosłych, mężczyzn, natomiast dziewczynki w obozie kobiecym. Nie byli specjalnie ulgowo traktowani, żyli w takich samych warunkach jak osoby dorosłe, zmuszani byli do ciężkiej pracy, tak samo cierpieli głód, tak samo trapiły ich choroby i umierali. W najgorszej sytuacji były dzieci żydowskie, zwłaszcza te najmłodsze, które zostały przywiezione z matkami na teren obozu. Można wnioskować, patrząc na zachowane dokumenty obozowe, że władze obozowe starały się wysyłać dzieci do innych obozów koncentracyjnych.
Czy trafiały do obozów kobiety w ciąży i te dzieci rodziły się w obozach?
Do obozu Stutthof pierwsze kobiety trafiły w 1940 roku. Potem z upływem lat stan osobowy kobiet w obozie się zwiększał. Wśród tych więźniarek były kobiety w ciąży. Zachował się dokument obozowy, który potwierdza urodzenie dziecka przez jedną z więźniarek w 1942 roku. Kobieta, więźniarka ta, urodziła przedwcześnie chłopca w 8 miesiącu ciąży. Ten chłopiec zmarł i zachował się dokument potwierdzający śmierć tego dziecka. To jest taki pierwszy źródłowo potwierdzony przypadek narodzin dziecka w obozie. Zachował się jeszcze księga kobiet przebadanych w szpitalu, dokument z 1943 roku, w którym można wyodrębnić nazwiska 19 kobiet, przy których zapisano, że są w ciąży. W większości były to więźniarki wychowawcze, czy skazane na tak zwane wychowanie, po odbyciu określonej kary w obozie opuszczały teren obozu. Swoje dzieci rodziły już poza terenem obozu. Ale do obozu też trafiały więźniarki polityczne, skazane na bezterminowy pobyt w obozie, które rodziły dzieci na terenie obozu. Można powiedzieć, że w drugiej połowie 1944 roku i na początku 1945 roku, kiedy reżim obozowy został niejako złagodzony, dlatego że był to czas już przygotowania do ewakuacji obozu, dzieci, które się urodziły w tym obozie, w tym czasie w obozie, miały większe szanse na przeżycie. Zachował się dokument z kwietnia 1945 roku, w którym wykazano pobyt w obozie 30 dzieci, które wzięły razem z matkami potem udział w ewakuacji obozu. Mamy tylko kilka dokumentów, które potwierdzają fakt narodzin dzieci w obozie. Większość przypadków, które mówią o tym, że się urodziły dzieci w obozie, potwierdzają relacje byłych więźniarek. Mam tutaj na myśli narodziny dzieci przez kobiety, Polki, najczęściej to były Polki, aczkolwiek też zdarzały się narodziny dzieci więźniarek innych narodowości, bo w zupełnie odmiennej sytuacji były kobiety Żydówki, które rodząc swoje dzieci w obozie nie miały żadnej szansy na ich ocalenie, aczkolwiek próbowały ukrywać swoje dzieci. Jeśli się to udawało, to przez krótki okres czasu, bo zazwyczaj były one potem odbierane matką i tracone. Kobiety w ciąży nie były specjalnie ulgowo traktowane, zmuszane były do pracy, do czasu porodu, po urodzeniu dziecka powracały do pracy.
Porozmawiajmy o faktach.
Czy inni więźniowie, widząc, że jest to małe dziecko, kilku, może kilkunastoletnie, wspierali takich więźniów, pomagali im?
W relacjach, z którymi się zetknęłam, młodociani wspominali o tym, że więźniowie dorośli pomagali im. Pomoc ta polegała na tym, że organizowali im, ułatwiali im dostęp do odpowiednio lżejszej pracy, dostarczanie dodatkowego pożywienia. Ale ze strony więźniów funkcyjnych nie było taryfy ulgowej i więźniowie małoletni byli brutalnie traktowani z ich strony. Jeden z więźniów, który trafił z Warszawy, który był ranny w czasie powstania, mówił, że z tego powodu, z powodu odniesionych ran, nie był specjalnie ulgowo traktowany ze strony innych współwięźniów. Aczkolwiek więźniowie w obozie starali się otaczać opieką więźniów małoletnich. Pomoc ta też polegała na przykład na tym, że w gronie więźniarek kobiet były nauczycielki, które na przykład starały się otaczać opieką dziewczęta, które są osadzone w obozie, ułatwiały im kontynuowanie nauki, nauczały historii, matematyki i to było bardzo ważne, to była taka misja. Kobiety widziały, że te dzieci, te dziewczęta straciły szansę, wojna przerwała im szansę na rozwój, na edukację i w ten sposób w takich trudnych warunkach obozowych starały się pomagać tym dziewczętom i uzupełniać ich tą edukację. Nawet wtedy, w takim miejscu.
W książce pod Pani redakcją znalazłam wiele wspomnień, ponieważ ona składa się głównie ze wspomnień tych więźniów małoletnich, którzy trafili do obozu koncentracyjnego Stutthof. Kiedy czytałam te wspomnienia, zauważyłam, że głównie dotyczą osób nastoletnich, ale zdarzają się bardzo małe dzieci, takie, które miały na przykład 6 lat, które trafiały do tego obozu.
Tak, w książce zamieściłam fragment relacji Józefa Salmonowicza. Miałam tą przyjemność, że poznałam pana Józefa osobiście, kiedy przyjechał do muzeum. Myślę, że jego historia jest bardzo wzruszająca. Pan Józef pochodził z Ostrawy, wraz ze swoim bratem oraz rodzicami trafił do Pragi. Stamtąd został przewieziony do getta w Łodzi. Miał wtedy 3 lata, po czym przeniesiony został do obozów Auschwitz, a stamtąd w 1944 roku, 3 września, trafił do obozu Stutthof. Całą rodziną był wraz z swoim bratem Michaelem, mamą i tatą. Jego tata zmarł tutaj w obozie, natomiast mamę z synami odesłano do kolejnego obozu w Flossenbürga. Pamiętam, jak pokazywał mi swoją łyżeczkę. Trzymał jak taki największy skarb, taki talizman, taką pamiątkę. Kiedy wypadły mu wszystkie zęby, miał całe usta, dziąsła poranione, to tą łyżeczką jego mama dawała mu jedzenie.
Chodzi o mleczne zęby?
Tak, chodzi o mleczne zęby. A nowe nie chciały wyrosnąć, ponieważ okoliczności, warunki, stan zdrowia, wszystko razem powodowało to, że jego rozwój, nie tylko jego, ale wszystkich dzieci, był zaburzony. Dzieci nie mogły się normalnie rozwijać, ani fizycznie, ani umysłowo. I chyba ta historia była taka najbardziej wzruszająca, ponieważ dotyczyła tak małego dziecka. Wiem, że były jeszcze młodsze dzieci. W dokumentach figuruje nazwisko chłopca, który miał zaledwie roczek, jak trafił do obozu. Ale też, tak jak mówiłam, w obozie rodziły się dzieci, niemowlęta. I niektóre do czasu ewakuacji żyły razem z matkami. A potem wzięły udział w tragicznym rejsie, nazwanym przez więźniów rejsem śmierci. Też chciałabym dodać, że w czasie ewakuacji zarówno lądowej, która odbyła się w styczniu 1945 roku oraz morskie, która miała miejsce w kwietniu 1945 roku, brały udział dzieci, więźniowie małoletni, a także kobiety w ciąży i one w tym czasie rodziły swoje dzieci. Znane są przypadki, kiedy kobiety w czasie ewakuacji lądowej, idąc w tak trudnych warunkach atmosferycznych, uczestnicząc w tym trudnym marszu ewakuacyjnym, po drodze rodziły dzieci. Są zachowane opisy o tych wydarzeniach. No jest też relacja o kobiecie, która urodziła swoje dziecko na barce ewakuacyjnej.
Jakie były skutki w życiu tych więźniów, małoletnich więźniów, później, kiedy już byli dorosłymi?
Pobyt w obozie był dla dzieci i dla więźniów małoletnich traumą. Wspomnienia, które wynieśli z obozu, towarzyszyły im przez całe życie, czyli takie odcisnęły piętno na dalsze lata. Ich świadomość była naznaczona pobytem. Każdy z więźniów dotknięty był takim KZ-syndromem, zarówno od więzień dorosły, i więzień małoletni. To wszystkich dotknęło jednakowo, porówno. Chyba najtrafniej wyraził to jeden z więźniów, który mówił, że żyje w takich dwóch światach. W świecie nocy, w nocy towarzyszą mu wszystkie te wspomnienia, wszystkie te trauma obozowa jest ciągle w nim i to jest dla niego taki świat nocy i w świecie dnia, kiedy musi prowadzić normalne życie i normalnie funkcjonować.
Gościem audycji była dziś Agnieszka Kłys z działu naukowego Muzeum Stutthof, autorka książki Dorośli odbierają wydarzenia inaczej, wspomnienia młodocianych więźniów Stutthofu. To pozycja opublikowana w tym roku, która będzie miała niedługo odsłonę w wersji angielskiej.
Poczytajmy o faktach.
Promocja książki Nowy Port z cyklu Historie gdańskich dzielnic odbędzie się jutro w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. Na ponad 450 stronach, 18 autorów w 16 artykułach opisało dzieje dzielnicy. Wydanie książki naukowej wpisuje się w wieloletni cykl Muzeum Gdańska opracowywania i przybliżania historii dzielnic, mówił w jednej z poprzednich audycji dr Janusz Dargacz, redaktor wydawnictwa i kierownik działu historii w tej instytucji.
Startujemy wystawą plenerową, od tego się zaczyna zainteresowanie kolejną dzielnicą. Tej wystawie towarzyszą różne inne wydarzenia, takie jak wykłady, oprowadzania po dzielnicy i dopiero takim zwieńczeniem jest wydanie publikacji. To wszystko zaczęło się w roku 2017 tomem o Chełmie. Nowy Port już jest właśnie 3. tomem z serii. W przygotowaniu jest tom 4, który będzie dotyczył dzielnicy Siedlcej i już zaczynamy zbierać materiał do kolejnego tomu i to będzie Zaspa i Przymorze. I oczywiście w kolejnych latach kolejne tomy, kolejne dzielnice Gdańska będą objęte tą serią Historie gdańskich dzielnic.
Nowy Port to taka dzielnica, która w Gdańsku przez wiele, wiele lat nie cieszyła się dobrą sławą, ale państwo także dzięki tej publikacji próbują odczarować to miejsce i pokazać, jakie ono ma tradycje. Kiedy tam się ludzie zaczęli osiedlać?
Już w średniowieczu powstały tam jakieś pierwsze zabudowania. Tak naprawdę Nowy Port jako jednostka osadnicza zaczął się kształtować po pierwszym rozbiorze Polski, czyli od roku 1772. I powstanie Nowego Portu było elementem takiej wojny ekonomicznej, jaką toczył Fryderyk II, król pruski, z Gdańskiem. Bo przypomnijmy, że po pierwszym rozbiorze Polski dawne Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie, znalazły się w granicach państwa pruskiego, z wyjątkiem Gdańska. Gdańsk w dalszym ciągu utrzymał swoją niezależność i swoje związki z Rzeczą Pospolitą. Natomiast Fryderyk II, król pruski, usilnie dążył do włączenia Gdańska w granice swojego państwa i próbował zmusić Gdańsk do uległości, można powiedzieć, stosując różne szykany ekonomiczne. I elementem właśnie tej wojny ekonomicznej Fryderyka II z Gdańskiem było założenie nowej osady portowej w Nowym Porcie.
Ta dzielnica, kiedy my na nią patrzymy obecnie, wydaje nam się, że jest pełna takich dawnych budynków, czasami zaniedbanych. Doktor Magdalena Stręga, pani artykuł traktuje o tym, że Nowy Port zaczął się rozbudowywać, zaczął nabierać kształtów takich, które do dzisiaj możemy jeszcze ślady zobaczyć w XIX wieku.
Tak, na podstawie dziejów architektonicznych tej dzielnicy można prześledzić to, w jak dynamiczny sposób ona się rozwijała, no bo właściwie na początku XIX wieku mamy do czynienia z właściwie paroma domostwami. Tych mieszkańców było na początku bardzo niewiele, tak ta liczba sukcesywnie rosła, o czym świadczą chociażby kościoły, które powstały gdzieś tak mniej więcej w okolicy połowy wieku.
Natomiast czyli była taka po prostu potrzeba, im więcej ludzi, im więcej osób, które chcą chodzić do kościoła, no to po prostu trzeba takie punkty utworzyć.
Dokładnie tak. No na początku zarówno katolicy, jak i ewangelicy byli zmuszeni, żeby korzystać z tej zewnętrznej infrastruktury, nie było dedykowanego im kościoła i to udało się ewangelikom w latach 40., kiedy powstał kościół, który niestety do dzisiaj nie istnieje. I co ciekawe, jakby nie został zniszczony wskutek działań wojennych, tylko po prostu został zastąpionym nowym, większym kościołem, który powstał na początku XX wieku. Natomiast szczęśliwie zachował się do dzisiaj kościół świętej Jadwigi, zbudowany z kolei dla katolików. Jeżeli chodzi o architekturę mieszkalną, to na pewno warto wspomnieć o tak zwanym dworze Fischera przy ulicy Starowiślnej. Dwór klasycystyczny z początku XIX wieku o dosyć reprezentacyjnej formie, który niestety jest w dosyć agonalnym stanie obecnie. No i dla równowagi podam pozytywny przykład, który jest bezpośrednio związany z funkcją Nowego Portu, czyli latarnia morska, też o bardzo ciekawej formie, inspirowanej zapewne latarnią morską w Cleveland. I warta uwagi też jest kula czasu, która została odtworzona, jedna z nielicznych funkcjonujących na świecie kul czasu. Wiem, że latarnię można zwiedzać, także zachęcam państwa serdecznie do tego, żeby się udać i wejść na sam szczyt.
Udać się i wejść do Nowego Portu, wejść w jego strukturę, można także w tą strukturę dwudziestowieczną. I tutaj odwołam się do pana Klaudiusza Grabowskiego, który razem z Beatą Oracz przygotował artykuł dotyczący architektury już powojennej. Ta architektura kojarzy mi się z falowcem.
Tak, falowiec. Falowiec z takim śladem po wielkich planach do Nowego Portu. Zaraz po wojnie snuto plany przebudowy dzielnicy. Pierwsze miejsce od morza w Gdańsku, jakie jest widoczne, i nowe władze planowały zrobić z Nowego Portu taką dzielnicę wizytową Gdańska. I te plany przebudowy tak co 10 lat zmieniano, ale ogólnie mało co z nich wyszło. I właśnie falowiec jest jednym z takich śladów z lat 70.
Który wyszedł,
tak, tak. Niemniej te plany z lat 70. były zakrajone na dużą skalę. I tak jak tu Magda opowiadała o budownictwie z wieku XIX, no to te plany z lat 70. zakładały wyburzenie większości tej zabudowy. Jeden taki projekt zakładał wyburzenie nawet 70% dzielnicy po to, żeby zbudować nowe obiekty. Obiekty zarówno mieszkalne, jak i właśnie biurowe, urzędowe. Na szczęście z tych planów niewiele zrealizowano. Właśnie ta część południowa Nowego Portu została częściowo przebudowana, ale te jądro dzielnicy pozostało w sumie bez zmian. Obecnie no inaczej myślimy o takich dzielnicach, o takiej zabudowie. i te obiekty są rewitalizowane, a kiedyś właśnie po prostu dążono do tej modernizacji przez wyburzenie i budowanie nowych obiektów. No częściowo ratowała nas, no, nie okłamujmy, bieda, tak? Nie było pieniędzy na te inwestycje, więc realizowano je częściowo albo w ogóle.
Spotkanie promujące książkę Nowy Port z cyklu Historie gdańskich dzielnic odbędzie się jutro w Ratuszu Głównomiejskim, czyli głównej siedzibie Muzeum Gdańska. Początek o godzinie 17:00, wstęp wolny. To już wszystko w audycji, którą przygotowała Marzena Bakowska, zrealizowała Ola Woźniak. Do usłyszenia.
Strefa historii.